Jak wiemy z katechizmu, z nauczania Kościoła, w chwili sądu Bożego, tego sądu szczegółowego, a więc bezpośrednio po śmierci, definitywnie rozstrzyga się wieczny los każdego z nas. Rozstrzyga się to, co mnie czeka. Czy niebo, czy potępienie. Nie ma innej możliwości. Albo, albo. Jeżeli niebo, daj Boże, to zwykle poprzedzone czyśćcem. Natomiast piekło nie wymaga specjalnego przygotowania. Niestety, jeśli chodzi o tę rzeczywistość czyśćca, to i objawienie Boże, i nauka Kościoła jest dość oszczędne. Niewiele wiemy na ten temat. Nauczanie Kościoła jest dość takie znikome, żeby nie powiedzieć enigmatyczne. W katechizmie Kościoła katolickiego w numerze 1030 czytamy, że ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. I następny punkt katechizmu znowu podaje, że to końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma Świętego, mówi o ogniu oczyszczającym. I to jest właściwie wszystko, co katechizm ma nam do powiedzenia na temat tej rzeczywistości czyśćca, która jest tak ważna dla nas i ważna dla nas także ze względu nie tylko na to, że nas ona czeka, ale także ze względu na tych bliskich, za których się modlimy, za tych bliskich zmarłych, za których się modlimy, o których staramy się pamiętać. Spróbujmy jednak na podstawie tych szczątkowych danych objawienia i Magisterium Ecclesiae, spróbujmy jednak zbudować pewną doktrynę dotyczącą czyśćca. Czym jest czyściec? Otóż po pierwsze, jak słyszeliśmy przed chwilą, jest to coś zupełnie innego niż cierpienie potępionych. Tymczasem w języku kaznodziejskim, w języku katechetycznym, w takim przeświadczeniu ludowym mówi się o czyśćcu tak, jakby to było takie troszkę lżejsze piekło. Bardzo mocno się podkreśla męki czyśćcowe, cierpienia. Modlimy się za dusze w czyśćcu cierpiące. Właściwie ten czyściec odstrasza. Ma się wrażenie, jakby czyściec był karą. A przecież czyściec jest przygotowaniem do nieba. Czyściec powinien mieć w naszym rozumieniu wydźwięk jak najbardziej pozytywny, nawet jeżeli z tym wiążą się pewnego rodzaju, jak my nazywamy, cierpienia. Ale nie wydaje się zasadnym, aby aż tak mocno akcentować charakter taki represyjny, charakter cierpienia czyśćca. Bardziej należałoby kłaść nacisk na pozytywny wymiar tej rzeczywistości, tego stanu duchowego. A więc czyściec na pewno nie ma nic wspólnego z piekłem, z potępieniem, choć w pewnym przekazie biblijnym i ludowym są pewne wspólne elementy, właśnie jak ogień, który pali, który zadaje ból, jakieś cierpienie, jakieś jęki, jakieś tęsknoty. Dużo jest podobnych elementów. Czym jest czyściec? Czyściec, można powiedzieć, jest światłem. Światłem, które poraża, światłem, które oślepia. Światłem, które pozwala zobaczyć siebie w całej bezuwarunkowanej prawdzie. Prawdzie, która boli. Bowiem, jak mówiliśmy, po śmierci, jeśli człowiek zasłużył na życie wieczne w niebie, my często mówimy taki skrót myślowy, że zasłużyć na życie wieczne. No, piekło też jest życiem wiecznym. A więc jakie życie wieczne? Czy w niebie, czy w piekle? Tutaj warto to dookreślić. Samo mówienie o życiu wiecznym jeszcze nie określa jego natury. A więc jeżeli człowiek staje wobec Chrystusa światłości, Chrystusa zmartwychwstałego, kiedy znikają wszelkie ograniczenia cielesne, czasoprzestrzenne, kiedy już nie ma ograniczenia ciała, pamięci i tego wszystkiego, co ogranicza nas, kiedy właśnie, jak to w Tryptyku Rzymskim cytowałem, omnia nuda et aperta, wszystko jest nagie, otwarte przed obliczem Boga, wtedy poznajemy siebie w całej bezlennej prawdzie, w całej światłości. I można sobie wyobrazić, jakie będzie zaskoczenie, jakie rozczarowanie, jaki wstyd i ból, gdy nagle zobaczymy prawdę o sobie i zobaczymy też prawdę o innych. Kiedy zobaczymy Boży plan względem siebie. Spróbujmy sobie to uzmysłowić, spróbujmy sobie wyobrazić, bo tu dotykamy właśnie istoty czyśćca. Stajemy wobec prawdy Chrystusa w pełnym świetle, kiedy już nic się nie ukryje, wszystko staje się jawne. To, czego ludzie nie widzą w nas, to będą widzieli ci, którzy są po drugiej stronie życia. To być może, mówię tu hipotetycznie, bo nie mamy na to przesłanek, to być może zobaczą nasi bliscy, którzy będą nas oczekiwać. Zobaczą nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. W tym, co dobre i w tym, co niestety było w naszym życiu złe. Jakież będzie nasze z tego powodu zawstydzenie. Ale też pomyślmy o tym, jakie może być zdziwienie, może już nie zgorszenie, ale zdziwienie i zasmucenie tych zbawionych, tych naszych bliskich, którzy nas zobaczą w całej prawdzie po drugiej stronie życia. To będzie powód naszego bólu. Ta świadomość, że sprawiłem przykrość tym, którzy mnie kochają, którzy za mną tęsknili, którzy we mnie pokładali nadzieję. Ja prawdą swojego życia sprawiam im przykrość. To jest właśnie źródło czyśćcowego cierpienia, cierpienia na wskroś duchowego. Dalej, kiedy staniemy nadzy i przeźroczyści przed obliczem Boga, zobaczymy w całej pełni Boży plan względem siebie. Zobaczymy, jakie plany miał Bóg wobec nas. Jak bardzo od tych planów odeszliśmy, być może poprzez niewierności, poprzez decyzje zbyt egoistyczne, jakieś lęki, jakieś odmowy. Tego nie wiemy, czego tak naprawdę Pan Bóg do końca chce tu za życia. Zobaczymy to po śmierci. I być może okaże się, że zmarnowaliśmy wiele szans, wiele łask, wiele talentów. A więc to będzie znowu kolejny powód do tego bólu, tego zawstydzenia całym naszym życiem, tą prawdą o nas samych. Śmierć zedrze tę zasłonę, zedrze tę maskę i będziemy mogli zobaczyć swoją prawdziwą twarz, niejako przejrzeć się w obliczu Chrystusa, którego kontemplujemy. Z tym, że wtedy już nic nie da się zmienić. Już nic nie będzie można cofnąć, już nie będzie można powiedzieć sorry, poprawię się. Już to wszystko stało się faktem. Jedyne, co pozostaje, to głęboko ufać w miłosierdzie Chrystusa i przekonać się, jak wielka jest Jego miłość do nas. Jak wielka jest w ogóle miłość jako taka. Miłość, którą nas ogarnia Kościół. Kościół chwalebny i ten Kościół cierpiący w czyśćcu, jak i Kościół pielgrzymujący. A zatem Żal i tęsknota to zasadnicze cierpienie czyśćca. To właściwie istota czyśćca. Bo czemu służy właśnie ten żal i ta tęsknota? Mówimy o odpokutowaniu. Choć to jest nie do końca przejrzysta doktryna, jak, co to znaczy odpokutować. Jeżeli po śmierci już nie ma zasługiwania, więc i nie ma też odpokutowywania. Nie można już niczego naprawić. Co wobec tego można w czyśćcu zrobić? Otóż tutaj dotykamy bardzo delikatnej tkanki teologicznej, dość hipotetycznej, bo tak jak powiedziałem, nie mamy tu jednoznacznego nauczania Kościoła, natomiast różnego rodzaju prywatne objawienia na ten temat często są bardzo rozbieżne i nie zawsze kompatybilne z biblijnym przekazem, choć może inspirujące, być może prawdziwe, ale jak wiemy, prywatne objawienia nie mają mocy zobowiązującej, nawet gdyby były uznane przez Kościół. Źródłem wiary jest objawienie publiczne, zawarte w Biblii, w Piśmie Świętym i tradycji Kościoła, natomiast nie w prywatnych objawieniach. Niemniej jednak można snuć tutaj pewną hipotezę, podkreślam hipotezę, tego nie należy traktować jako wykładni Kościoła, bo jeszcze raz podkreślam, ta wykładnia Kościoła jest dość ogólnikowa, dość enigmatyczna. Otóż istota czyśćca polega na wydoskonaleniu się w miłości, którego zabrakło nam tu za życia, na które zabrakło nam czasu, sił, ochoty. Czyściec jest tym przygotowaniem się do pełni życia. Jeżeli niebo, o czym jeszcze powiemy, jest stanem miłości, bo Bóg jest miłością, centrum nieba jest Bóg, który jest miłością, to aby tą miłością żyć, aby tą miłością oddychać, trzeba po prostu się na nią otworzyć. Trzeba się nauczyć żyć miłością, uwierzyć, że jest miłość. I dlatego też czyściec, cierpienie czyśćcowe polega właśnie na tej świadomości, że nie kocham tak, jak kochać mogłem, jak kochać powinienem. Z jednej strony zmarli, dusze w czyśćcu, mają jakiś ogląd Boga. Wiedzą, do czego są przeznaczeni. Zdają sobie sprawę z tego ogromu i tego, co ich czeka, ale w czym nie mogą jeszcze uczestniczyć. A więc jakaś wielka tęsknota, która boli. Jeżeli ktokolwiek doświadczył jakiejś wielkiej tęsknoty, to wie, że ona boli nie tylko duchowo, ale wręcz fizycznie. Nie na darmo w takim ludowym przekonaniu mówi się, że ktoś usycha z tęsknoty. No, to jest dobry sposób na odchudzanie. Tęsknić po prostu. Więc jest to tęsknota za Bogiem, tęsknota za niebem, pragnienie nieba, a z jednej strony to ograniczenie, że jeszcze nie nadaję się, jeszcze nie potrafię współbrzmieć z tą harmonią niebieską. To jest, znowu posłużę się pewnym porównaniem, trochę tak jak przebywanie w obcym kraju z żadną albo przynajmniej słabą znajomością języka. I człowiek chciałby się porozumieć, chciałby powiedzieć, co czuje, co przeżywa, powiedzieć o swoich radościach, o cokolwiek chciałby powiedzieć. Chciałby uczestniczyć w tym życiu społeczności. Jest bariera języka. Jeszcze nie nauczyłem się mówić. Jeszcze nie nauczyłem się komunikować do końca tak, abym nie tylko mógł uczestniczyć w życiu tej społeczności, ale też tę społeczność sobą ubogacić. Coś takiego wydaje się być w czyśćcu. To wydoskonalenie w miłości jest właśnie ograniczone poprzez te różne braki, z jakimi wchodzimy. Bo pamiętajmy, że umiera nasze ciało, ale przecież pozostaje, jak uczy Kościół, nieśmiertelna dusza. To pozostaje to nasze jestestwo, nasza tożsamość, nasza świadomość. To jest tak jak w życiu. zmieniamy się, ale ciągle pozostaje świadomość, to jestem ja. Gdybym tutaj braciom i ojcom pokazał moje zdjęcie sprzed, powiedzmy, 45 lat, byście się zdziwili. Miałem takie włosy. Wyglądam teraz zupełnie inaczej, ale ja wiem, że to ja jestem, że to ja jestem, a nie ktoś inny. I coś podobnego jest po przejściu na drugą stronę życia. Nasze ciało pozostanie w ziemi, rozpadnie się, ale będzie ciągle ta sama świadomość, że to jestem ja z całym moim bogactwem osobowościowym i ze wszystkimi ograniczeniami, ze wszystkimi brakami. I temu wydoskonaleniu miłości będzie przeszkadzać właśnie to nasze ograniczenie osobowościowe. To, że nie wydoskonaliliśmy się tu na ziemi. Że nie zrobiliśmy wszystko, co można było uczynić, aby oddychać pełnią nieba. To jest właśnie tak jak z tym językiem. Mogłem się nauczyć języka tak, żebym swobodnie się porozumiewał, nie chciało mi się albo nie mogłem, z jakichś powodów tej umiejętności nie mam i teraz będąc w zupełnie obcym środowisku, no muszę niestety ponosić tego konsekwencje. Jest taki, był taki benedyktyński autor Anselm Stolz, zmarły w 1940 roku. No, okoliczności jego życia są takie dość zaskakujące. Mianowicie on wyrażał takie pragnienie w swojej pokorze, aby zniknąć. To był młody, bardzo taki uzdolniony teolog, bardzo dobrze się zapowiadający. Już nie pamiętam w tej chwili, gdzie on jest pochowany. W każdym razie czytałem kiedyś jego biografię, więc jego pragnieniem było zniknąć po śmierci. I tak się stało, że w czasie wojny, zaraz po tym, jak został pochowany, bomba uderzyła w cmentarz i jego grób po prostu się rozpierzchł. Także faktycznie nie pozostało po nim śladu. Ale to taki tylko epizod na marginesie. Natomiast tenże Anselm Stolz zasłynął w teologii duchowości taką tezą dość odważną, ale jednak godną uwagi, a mianowicie, że każdy człowiek, kto dostępuje zbawienia, każdy bez wyjątku, przechodzi przez rodzaj doświadczenia mistycznego Boga, czyli każdy jednoczy się z Bogiem w sposób bezpośredni. I ktoś powie, no ale to żadna rewelacja. Otóż rzecz polega na tym, że według Anselma Stolza niektórym ta łaska bezpośredniego zjednoczenia z Bogiem dana jest tu za życia, i to są mistycy, którzy według jego koncepcji umierając nie będą przechodzili czyśćca, bo oni już tego zjednoczenia z Bogiem, tego oglądania Boga twarzą w twarz w jakiś sposób doświadczyli na ziemi, a pozostali muszą przejść czyściec i w czyśćcu będą przechodzić te wszystkie doświadczenia, jakie towarzyszą mistykom za życia. A więc tak zwane ciemne noce zmysłów, ciemne noce ducha, ten proces biernych oczyszczeń, który jako żywo przypomina czyściec. Zresztą nie na darmo w pismach mistyków te stany, jakie oni przeżywają w tym zjednoczeniu z Bogiem, oni nazywają właśnie czyśćcem. Jest jakaś intuicja tej zakrytej dla nas rzeczywistości czyśćca. A zatem czyściec to stan, w którym przygotowujemy się do zjednoczenia z Bogiem, w którym muszą zostać usunięte osobowościowe przeszkody nie pozwalające w pełni zjednoczyć się z Bogiem zarówno w sensie poznawczym, jak i w sensie wolitywno-emocjonalnym. Z czyśćcem wiąże się i w jakimś sensie wyjaśnia naturę czyśćca pobożna praktyka, powszechna praktyka Kościoła katolickiego, czy w ogóle chrześcijaństwa, jakim jest modlitwa za zmarłych. W katechizmie Kościoła katolickiego w punkcie 1032 czytamy, że Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomocę, a w szczególności ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Warto na to zwrócić uwagę. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że modlimy się za zmarłych, że sprawujemy msze święte. Ogromny procent sprawowanych mszy świętych w naszych kościołach, w sanktuariach to są msze za zmarłych. Może szczególnie w okresie wszystkich świętych i Dnia Zadusznego, ale warto też pamiętać, że można wspierać dusze czyśćcowe jałmużną zyskiwaniem odpustów między pierwszym, szczególnie między 1 a 8 listopada i przez dzieła pokutne ofiarowywane za zmarłych. Zdaje się, że jałmużny za zmarłych i pokuty za zmarłych są rzadziej praktykowane, aniżeli właśnie ofiara eucharystyczna, zyskiwane odpusty, czy po prostu modlitwy za zmarłych. Święty Jan Chryzostom, jeden z ojców Kościoła, odnośnie do tego wsparcia dusz czyśćcowych uczy: nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. Jeszcze przytoczę inny cytat, jakoś mi bliższy. Mieszkam bowiem na terenie parafii księży Marianów. Staram się być dobrym parafianinem tej wspólnoty. I tak się stało, że ich założyciel, ojciec Stanisław Papczyński, który urodził się w Podebrodziu koło Starego Sącza, ilekroć jestem na tej pustelni w górach, staram się nawiedzić miejsce jego urodzenia, a jego grób jest w Górze Kalwarii. Miałem okazję być na jego beatyfikacji i kanonizacji w Rzymie i studia nad pismami Papczyńskiego są bardzo inspirujące. Są wydane po polsku w jednym takim bardzo wygodnym tomie. Otóż w jednym ze swoich dzieł, Mistyczne Miasto Boże, święty Stanisław Papczyński pisze tak: przejawem najwyższej miłości jest wypraszanie u Boga wolności duszom, które znajdują się w płomieniach czyśćcowych, albo też niesienie im pomocy pobożnymi jałmużnami, czy też różnymi innymi sposobami. Bezbożnym i nierozumnym jest ten, kto nie wzrusza się ich mękami i nie niesie pomocy cierpiącym, choć może to robić. Wydaje się bardzo dziwne, że chrześcijanin może nie słyszeć tych, którzy wołają takimi słowami. To z księgi Hioba. Zlitujcie się przynajmniej wy, przyjaciele moi. A co dopiero powiedzieć o tym, że tylu będziemy mieli w niebie patronów i pomocników, ile wprowadzimy tam dusz z pieca czyśćcowego. No, tu jest ten język barokowy. Papczyński zmarł w roku 1701. Żył w czasach, kiedy wielu ludzi wskutek wojen, różnych chorób, zaraz, wielu ludzi ginęło bez zaopatrzenia, bez przygotowania i on bardzo cierpiał z tego powodu. Świadkowie jego życia bardzo mocno podkreślają, że często zastawano go w ekstazach mistycznych, w których miał doświadczenie bezpośredniego kontaktu z duszami w czyśćcu. Stąd też to jego natarczywe upominanie się o pomoc dla zmarłych. Oczywiście mówi tutaj właśnie tym językiem ognia czyśćcowego, cierpień, mąk i tak dalej. I w tym miejscu pojawia się pytanie, jaki sens ma pomoc dla zmarłych, skoro dokonał się sąd szczegółowy w chwili ich śmierci? Skoro zmarli zostali przeznaczeni do wiecznego zbawienia, to czy jest im potrzebne nasze wsparcie? Po co jest im potrzebne? I czemu w ogóle ma służyć to wszystko, co czynimy z myślą o zmarłych? Uprzedzając nieco szerszą odpowiedź na to pytanie, powiem tak, że nasza pamięć o zmarłych może się okazać, że jest bardziej nam potrzebna niż im. Ale nie ulega wątpliwości, że jest im potrzebna. I tutaj chciałbym wytłumaczyć właśnie to, co według pewnych koncepcji teologicznych, między innymi znajdujemy ją u kardynała Ratzingera, zdaje się wyjaśniać naturę czyśćca. Właśnie nie tyle miejsca jakiejś kary, ale właśnie miejsca wielkiej nadziei, wielkiej tęsknoty, wielkiego miłowania. Otóż pamiętajmy, że Kościół jest jeden, ale w różnych wymiarach, w różnych płaszczyznach. Jest właśnie ten Kościół pielgrzymujący, to my, dawniej nazywany Kościołem wojującym. Jest Kościół oczyszczający się, dawniej nazywany Kościołem pokutującym. To są właśnie zmarli w czyśćcu. I jest Kościół chwalebny, czyli zbawieni w niebie. Zestawienie właśnie tych dwóch dni wszystkich świętych 1 listopada i dnia zadusznego 2 listopada, jakkolwiek historycznie te dwa dni mają różne drogi, to jednak usytuowanie ich obok siebie pozwala nam doświadczyć całego bogactwa Kościoła. Bo my jako Kościół pielgrzymujący najpierw jesteśmy pociągnięci ku rozpatrywaniu misterium Kościoła chwalebnego, a jednocześnie nazajutrz zwracamy się i jednoczymy z Kościołem oczyszczającym. Stanowimy pewną wspólnotę. Zwracamy się do świętych, aby nas pociągnęli ku sobie, a następnie wspieramy tych, którzy nas poprzedzili do wieczności, aby oni dostąpili świętości, chwały nieba, do której my także jesteśmy przeznaczeni i do której mamy nadzieję dołączyć. Więc jest to wyraźny obraz Kościoła jako takiego żywego organizmu, zespołu naczyń połączonych, gdy wzrasta świętość w jednym organie, wzrasta i w pozostałych. Modlitwa za zmarłych, a może lepiej powiedzieć modlitwa ze zmarłymi, czy w pewnych przypadkach nawet modlitwa do zmarłych, przecież wielu z naszych zmarłych to święci, choć nie wyniesieni, nie uznani przez Kościół, ale jeżeli są zbawieni, to są świętymi, więc mamy prawo także do nich się modlić, przynajmniej prywatnie. Modlitwa za zmarłych, czyli nasze wyznanie wiary w to, że jest życie wieczne, zbliża nas do Boga, zwiększa naszą miłość i jest wyrazem naszego miłowania. Pamiętając o zmarłych, nawiedzając ich groby, nosząc ich niejako w sercu, okazujemy im naszą miłość. A człowiek, który doświadcza miłości, jest w stanie tą miłość świadczyć, tą miłością się ubogacać. I właśnie nasza pomoc zmarłych polega na tym, że my już nie możemy zmienić nic w ich statusie. Natomiast możemy ich kochać. Możemy im stworzyć ten klimat miłości, w którym oni mogą dojrzewać do pełni miłowania w niebie. Czyli my, okazując im pamięć, miłujemy ich. Oni tej miłości doświadczają. Łagodzimy w ten sposób, mówiąc znowu obrazowo, ich tęsknotę za tą wieczną, pełną miłością, jaką jest Bóg. To jest potrzebne także nam, bo my, pamiętając o zmarłych, sami uczymy się kochać. Uczymy się tego, co może nam zabraknąć właśnie po śmierci, gdzie sami będziemy oczekiwali miłości od tych, którzy są pozostawieni na ziemi. Natomiast wszelkie działania świadczące o braku miłości bliźniego, szczególnie w odniesieniu do zmarłych, są dla nich dodatkowym cierpieniem. Oprócz tego, że oni tęsknią za miłością i tej miłości są głodni, to jeżeli o zmarłych na przykład źle mówimy, wspominamy ich grzechy, roztrząsamy te grzechy, oskarżamy ich na różne sposoby, jak to się czasem dzieje, to można tak sądzić, oni mając jakiś udział we wszechwiedzy Boga, wiedzą o tym, co o nich mówimy, co o nich myślimy. Jest jakiś kontakt z woli Bożej pomiędzy tymi rzeczywistościami. Jak bardzo musi ich to boleć. To tak jak nas boli, kiedy dowiadujemy się z ust trzecich, że ktoś o nas źle mówi i my nie mamy szansy się wytłumaczyć. Nie mamy szansy się obronić. Możemy jedynie tylko cierpieć i smucić się z tego powodu. Dlatego szczytem braku miłosierdzia wobec zmarłych jest złe o nich mówienie. Jest jakieś ich napiętnowanie, obarczanie winą. Stąd też w polskiej kulturze przyjęło się, że o zmarłych albo się mówi dobrze, albo się nie mówi wcale. I chyba jest to chyba słuszne i jest to jakiś przejaw choćby tej minimalnej miłości bliźniego. Tak samo rozpacz po zmarłych też jest czymś, co może powiększać ich cierpienie, bowiem nie jest okazywaniem miłości. Mamy takie sytuacje, zwłaszcza w rodzinach, w małżeństwach, gdy umiera jedno z małżonków, drugie rozpacza. Miałem jakieś 2 lata temu taką historię. Zwykle w parafialnym kościele odprawiam mszę świętą w niedzielę o 8:00 i jak nie trudno się domyśleć, no widać pewnych ludzi w określonych miejscach kościoła, stąd też to jest tajemnica proboszczów, że oni w ten sposób wiedzą, kto jest na mszy. No i ludzie się czasem nie mogą nadziwić, jak to ksiądz robi, że wie, kto był, kto nie był. No, stajecie zawsze w tych samych miejscach, więc trudno was nie zauważyć. I więc ja zauważyłem też pewne starsze małżeństwo. Oni zawsze razem chodzili na mszę świętą. I w tej niedzieli widzę, ta pani jest sama. To było coś, co zwróciło moją uwagę. I spotykam ją przed kościołem i pytam się, a co tak dzisiaj pani sama? A on mówi, bo wczoraj mój mąż odszedł. No i oczywiście płacz, szloch i tak dalej. No i od razu, że ona nie ma sensu życia, że no 50 ileś tam lat byli razem i wszystko się nagle rozpadło w jednej chwili. Jak to zwykle bywa, dużo, dużo takiego żalu, takiej rozpaczy. Ja próbuję jej to tłumaczyć. Mówię, proszę pani, a gdyby sobie pani wyobraziła, że mąż wyjechał do jakiejś krainy, gdzie czuje się naprawdę szczęśliwy, czy z tego powodu pani by rozpaczała? No nie, cieszyłabym się. No to tak się właśnie stało. Nie ma pani powodu rozpaczać. Owszem, jest ból, jest smutek, rozstania naturalny, ale nie rozpacz. Ale nie przekreślanie wszystkiego, że już nic nie ma sensu, bo jego zabrakło. On tam jest. Jeżeli on widzi panią rozpaczającą, tęskniącą, płaczącą, może nawet złorzeczącą Bogu, że Bóg taki niedobry, że zabrał jej kochanego człowieka, to jak on się tam może czuć? I ta kobieta w pewnym momencie mówi, wie ksiądz co? Chyba mnie ksiądz przekonał. I potem już, no, ta pani jest prawie codziennie na mszy świętej, widzę, że ona jest taka pogodzona i chyba nawet radosna. Bo rzeczywiście tak trzeba do tego podchodzić. Rozpacz to jest egoizm. To jest skoncentrowanie się na sobie. Wielu ludzi w związku ze śmiercią bliskich płacze nie nad zmarłymi, płacze nad sobą. Rozpacza, bo nie umie sobie poradzić ze sobą, bo jest mi tak źle. Ja, tylko ja, nie myśli o tym, że ten zmarły też cierpi, widząc, że kochana osoba nie umie zrozumieć Bożych planów. I jeszcze jedna rzecz. My się modlimy za zmarłych, ofiarowujemy za nich odpusty, pokuty, jałmużny, ale czy nie większą i wspanialszą pomocą dla zmarłych, tych w czyśćcu, jest po prostu dobre nasze życie? Oni są w czyśćcu, mają już perspektywę nieba, rozumieją Boże plany, wiedzą, czym jest zbawienie, czym jest szczęście w niebie. Oni to już wiedzą. Oni nas kochali za życia i kochają nas po śmierci. Może jeszcze bardziej, bo już nie są ograniczeni ciałem, nie są ograniczeni czasem i przestrzenią. Tęsknią za nami. Chcieliby nas mieć ze sobą, przy sobie, na całą wieczność. A tymczasem, partycypując we wszechwiedzy Boga, widzą, że życie nasze no, nie wskazuje na to, że spełni się ich tęsknota. Jak bardzo muszą cierpieć. To tak jak rodzice boleją, cierpią, gdy widzą, jak dziecko stacza się na manowce. Śmiem więc twierdzić, że największym pocieszeniem dla zmarłych jest nasza przemiana życia. Nasze życie godne, życie obiecujące, że i my osiągniemy niebo. Dlatego ja często też mówiąc, czy przy okazji pogrzebów, czy podobnych sytuacji, mówię o tym, że jeżeli stajemy nad grobami, to nie tyle po to, aby myśleć o zmarłych, trzeba przede wszystkim pomyśleć o sobie. Pomyśleć o tym, czy jestem gotów przejść na drugą stronę. Czy żyję tak, aby ktoś, kto stanie nad moim grobem, wspominał tylko samo dobro i dziękował Bogu za moje życie. Drodzy bracia, tak więc czyściec to rzeczywistość tajemnicza, rzeczywistość, której do końca nie rozumiemy. Możemy snuć tylko pewne hipotezy, ale wydaje mi się, że ta perspektywa czyśćca jako środowiska, w którym jest miłość tęskniąca, pozwala nam wiele zrozumieć z tego wszystkiego, co jest w pobożności Kościoła katolickiego. A zatem starajmy się tak myśleć o zmarłych, jako tych, którzy są naszymi przyjaciółmi. Pozwólmy też im partycypować w naszym życiu. Pozwólmy się kochać przez naszych bliskich zmarłych, naszych współbraci. A więc pozwólmy im pomagać sobie w swoim życiu. Zapraszajmy ich do swojego życia. Nie tylko do budzenia, jak to wspominałem, czynił mój proboszcz, ale do wielu innych rzeczy. A przede wszystkim prośmy ich, aby pomagali nam w naszym osobistym uświęceniu. Abyśmy i my mogli dzielić tę radość, którą oni już znają, w której już uczestniczą, choć jeszcze nie w całej pełni. I na koniec, jak zawsze, trzy pytania. Jaka jest moja ulubiona modlitwa lub inna praktyka za zmarłych lub do zmarłych? Jaka jest moja ulubiona modlitwa lub inna praktyka? Po drugie, czy jest ktoś ze zmarłych, o którym zbyt rzadko pamiętam? Dlaczego tak jest, że tak rzadko o nim pamiętam? I po trzecie, co mógłbym jeszcze uczynić dla moich bliskich zmarłych? Nie tylko z rodziny tej naturalnej, ale rodziny zakonnej. Co jeszcze mógłbym dla nich uczynić? Może przede wszystkim przejąć się własnym powołaniem?